Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Papieska Unia Misyjna. Od ponad 100 lat w tych dniach, od 18 do 25 stycznia, obchodzi się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego tak zwanego tygodnia ekumenicznego są słowa z Ewangelii świętego Łukasza: wy jesteście tego świadkami. W tym czasie, kiedy członkowie różnych wspólnot chrześcijańskich spotykają się w swoich świątyniach, aby razem modlić się i poznawać własne tradycje, bardziej uświadamiamy sobie obowiązek rozprzestrzeniania Ewangelii aż po krańce świata. Obowiązek, jaki Chrystus pozostawił Kościołowi, kiedy wstępował do nieba. Zaangażowanie misyjne, czyli skuteczne dawanie świadectwa o tym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, jest jednym z istotnych wymiarów chrześcijańskiej duchowości. Świadomość tej powinności zawsze była w Kościele, ale nie zawsze przekładała się na efektywne działania misyjne. W kilku ostatnich odcinkach mówiłem o tym, że w drugiej połowie XIX wieku pod wpływem złożonych czynników, a przede wszystkim dzięki działaniu Ducha Świętego w Kościele, obserwujemy wielkie przebudzenie misyjne. I to głównie ze strony ludzi świeckich. Owocem tego są działające do dziś papieskie dzieła misyjne. Do istniejących pod koniec XIX wieku papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, papieskiego dzieła misyjnego dzieci i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku dołączyło czwarte dzieło, noszące pierwotnie nazwę Unii Misyjnej Duchowieństwa. U jej początków stał ojciec Paweł Manna, o którym papież błogosławiony Jan XXIII powiedział, że jest nowym Kolumbem przedsięwzięć misyjnych. Ojciec Paweł Manna urodził się w 1872 roku we włoskim miasteczku Avellino. Jako 19-latek wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie. Po święceniach przez 12 lat pracował na misjach w Afryce. I choć z powodu słabego zdrowia musiał zaprzestać bezpośredniej pracy misyjnej i wrócić do kraju, to jednak nie porzucił działalności na rzecz misji. Widząc, jak wielka jest obojętność na sprawy misji ze strony tych tak duszpasterzy, jak i wiernych, postanowił wszystkie siły poświęcić budzeniu gorliwości misyjnej. W tym celu podejmował wiele różnorodnych inicjatyw, a przyświecała mu jedna idea, godna przypomnienia w tygodniu ekumenicznym. Otóż, aby wszystkie kościoły włączyć w dzieło nawrócenia całego świata. Ojciec Manna wiele podróżował po Włoszech i całej Europie. Dla budzenia zainteresowania działalnością misyjną kościoła wykorzystywał ówczesne środki przekazu. W 1909 roku wydał książkę pod tytułem Operarii autem pauci, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, została bowiem przetłumaczona na wiele języków i miała wiele wydań. Ożywił wydawanie włoskiego czasopisma Missioni Catholicae. W kolejnych latach otwierał nowe włoskie czasopisma misyjne, na przykład Propaganda Misjonaria, Italia Misjonaria, Vangel Tuorenio. W sumie sam napisał ponad 20 książek na tematy misyjne, w których dzielił się swoim misyjnym doświadczeniem. W roku 1924 ojciec Manna został przełożonym generalnym papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, a instytut ten powstał z połączenia Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, którego ojciec Manna był absolwentem, z podobnym instytutem w Rzymie. Wreszcie we współpracy z arcybiskupem Guido Conforti z Parmy, założycielem misjonarzy ksawerianów, ojciec Manna powołał Unię Misyjną Duchowieństwa, którą 30 października 1916 roku zatwierdził papież Benedykt XV. Unia szybko rozprzestrzeniała się na inne kraje, dlatego po 20 latach jej istnienia utworzono sekretariat międzynarodowy, a pierwszym sekretarzem generalnym Unii Misyjnej Duchowieństwa został właśnie ojciec Manna. W 1941 roku ze względu na stan zdrowia zrzekł się w tej funkcji i zamieszkał w założonym przez siebie seminarium misyjnym w Ducenta. Zmarł w Neapolu w 1952 roku. 3 lata przed śmiercią ojca Manny Kongregacja Rozkrzewiania Wiary Unię Misyjną Duchowieństwa rozszerzyła na zakonników, kleryków i siostry zakonu. Natomiast w 1956 roku papież Pius XII nadał Unii Misyjnej Duchowieństwa status dzieła papieskiego, wobec czego od 1956 roku nosi ono nazwę Papieskiej Unii Misyjnej. Zreformowane po Soborze Watykańskim II statuty włączają do tego dzieła również osoby świeckie pełniące funkcje duszpasterskie. Od początku celem Papieskiej Unii Misyjnej była formacja duszpasterzy w duchu misyjnej i ekumenicznej otwartości na problemy współczesnego świata. Tym samym wpisuje się ona w zasadniczy cel, jaki przyświeca wszystkim 4 papieskim dziełom misyjnym, a cel ten przypomniał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio o stałej aktualności posłania misyjnego. Stwierdził mianowicie, że jest nim rozbudzanie w ludzie Bożym poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła. Nieco dalej papież w tej encyklice pisze: skoro dzieła te zależą od papieża i całego kolegium biskupów, także w zakresie kościołów partykularnych, słusznie należy się im pierwszeństwo, ponieważ są środkiem tak do wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego, jak i do pobudzania do skutecznego zbierania dobrowolnych ofiar na rzecz wszystkich misji, zależnie od ich potrzeb. Innym celem dzieł misyjnych jest budzenie powołań misyjnych na całe życie, zarówno w kościołach starych, jak i młodszych, pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. Wielokrotnie podkreślałem, że Kościół w Polsce, zarówno w XIX wieku, kiedy doświadczał obiektywnych trudności wynikających z zaborczej okupacji, jak i w XX wieku, kiedy władza komunistyczna usiłowała zepchnąć go na margines życia społecznego, zawsze żywo angażował się w działalność misyjną. Świadczy o tym fakt, że omawiane ostatnio papieskie dzieła misyjne dość wcześnie zakorzeniły się w naszym kraju. I nie inaczej było z Papieską Unią Misyjną, która pod ówczesną nazwą Związek Misyjny Duchowieństwa została powołana w Polsce z siedzibą w Warszawie już w 1919 roku. Była to zasługa kardynała Aleksandra Kakowskiego. 5 lat później, w 1924 roku, Episkopat Polski na konferencji w Częstochowie uchwalił jej reorganizację i wprowadzenie do wszystkich diecezji. W roku następnym, na wniosek Episkopatu, dożywotnim krajowym prezesem Związku Misyjnego Duchowieństwa, został wybrany błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski z Płocka. On też u siebie zorganizował w 1935 roku krajową centralę tego związku. Organem prasowym było czasopismo pod tytułem Misje Katolickie, wydawane przez krakowskich jezuitów. Do chwili wybuchu II wojny światowej, kiedy związek liczył już ponad 10 tysięcy członków, zwołano 3 kongresy misyjne z udziałem wielu biskupów, kapłanów, kleryków i osób zakonnych. Ponieważ arcybiskup Nowowiejski zginął męczeńską śmiercią w 1941 roku w Działdowie, po wojnie prezesem Związku Misyjnego Duchowieństwa został wybrany biskup Tadeusz Paweł Zakrzewski z Płocka. Potem funkcję tę pełnił biskup Jan Wosiński, który nie tylko rozszerzył zakres działalności Papieskiej Unii Misyjnej o zaangażowanie zakonów, ale dokonał integracji różnych inicjatyw podejmowanych na rzecz misji. Obecnie krajowym dyrektorem papieskich dzieł misyjnych jest ksiądz prałat Jan Piotrowski. Papieska Unia Misyjna w Polsce wydaje kwartalnik pod tytułem Światło Narodów w nakładzie około 3,5 tysiąca egzemplarzy. W grudniu 2005 roku, w związku z 85. rocznicą dzieła, w naszym kraju zwołano na Jasnej Górze 4. Kongres Papieskiej Unii Misyjnej, pierwszy po II wojnie światowej. W tym kongresie udział wziął m.in. ksiądz Romero Ballan, dyrektor Międzynarodowego Centrum Animacji Misyjnej na Watykanie. Zamykając temat ożywienia działalności misyjnej Kościoła w XIX wieku, po raz kolejny pragnę zauważyć, iż wciąż sprawdza się znane powiedzenie, że historia mater et magistra vitae est, że historia jest matką i nauczycielką życia. Otóż przegląd historii duchowości, jakiego dokonujemy od co najmniej 5 lat w ramach naszego cyklu, pozwala nam lepiej rozumieć współczesną duchowość. Dzięki temu możemy czuć się bardziej odpowiedzialni za całe to dziedzictwo duchowe Kościoła, które zostało nam dane i zadane, a które kształtuje naszą katolicką tożsamość.